Na początku poproszę Jakuba o... Każdy z nas dzisiaj dostanie kartkę małą z długopisem. Za chwilkę wam powiem, co z tymi kartuszkami zrobić i z długopisami. Chwilę zamieszania, ale... Niektórzy są przygotowani, mają swoje długopisy. Jest dobry czas na to, żeby się uśmiechnąć. Okej, kochani, ten czas, w którym jesteśmy, dzisiaj mamy Sylwestra, tak się ułożyło, że to niedziela, spotkamy się tutaj razem, czyli czas w zasadzie tego jeszcze obecnego, ale już prawie że starego roku, ostatni dzień, wiadomo, że jest to wszystko umowne. Jutro mamy pierwszy dzień nowego roku, natomiast jednak to, że ten czas jest czasem świątecznym, bo mieliśmy święta Bożego Narodzenia, czyli mamy więcej czasu wolnego, mamy więcej chwil, w których możemy usiąść, troszkę poczynić refleksję. Jest ten czas pewną zachętą do tego, jak już było dzisiaj powiedziane, że zastanawiamy się, jaki ten rok był. Myślę, że większość z nas może w różnym wymiarze czasu, ale zastanowiła się, że w zasadzie to już jest ostatni rok 2017 i zastanowiła się, co w tym roku się wydarzyło, jaki ten rok był dla mnie. Prawda? Jest coś takiego w nas i myślę, że chyba nie ma takiej osoby, która chociażby przez krótką chwilę nie zastanowiła się, jaki ten rok jest. Według danych statystycznych ponad połowa Polaków czyni krok więcej, to znaczy, że podejmuje jakiś wyzwań, jakiś przyrzeczeń, jakiś postanowień. No niestety z tych ponad 50%, według danych statystycznych około 8% jakby czyni te postanowienia ciałem, rzeczywistością w swoim życiu. Większość niestety się nie udaje. Czy macie tak? Czy macie tak, że pomyśleliście, jaki ten rok był do tej pory? Czy może rodzą się w was... Jednak jest to jakiś umowny czas nowego roku, nowego czasu, nowej rzeczywistości, że macie jakieś postanowienia też? Jest tak u was? Czy jesteśmy jak większość Polaków tutaj w tym miejscu? Kochani, ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że te pytania, te refleksje, jaki ten rok był, to jest naturalna rzecz i dobra rzecz, też którą odkrywamy w Słowie Bożym. Mianowicie, kochani, psalmista Dawid kiedyś stanął przed takim czasem, że zadał sobie takie pytanie, jaki był ten rok, który minął w moim życiu. I kochani, jego odpowiedzią na to pytanie, to jest Psalm 65, jego odpowiedzią są takie słowa. Boże, rok uwieńczyłeś swoimi dobrami i twoje ślady opływają tłustością. Kochani, psalmista Dawid to, jaką refleksję uczynił i jaką odpowiedź znalazł na to, jaki ten rok był, to on zobaczył w tym roku Boga. I jego reakcją na to była wdzięczność. On powiedział, Boże, tak jak tutaj już brat Stefan się modlił, Ty, Boże, ukonorowałeś, Ty, Boże, uwieńczyłeś ten rok swoim dobrem. I kiedy patrzę na ten rok, to widzę ścieżki Twoje, które są pełne tłustości. I tu uwaga, bo może się tak wydawać, co to znaczy ta tłustość. W terminologii semickiej, żydowskiej, słowo tłustość zawsze oznaczało pewien wymiar bogactwa, obfitości, czegoś najlepszego, najwyborniejszego. I kiedy otworzysz Stary Testament, kiedy będziesz czytał opis Bożego Królestwa, to Boże Królestwo będzie opisywane jako przygotowywane przez Boga, jako przygotowywana przez Boga uczta z tłustego mięsa, z najwyborniejszych win. A każdemu, kto zbliży się do Boga, Bóg daje taką obietnicę. To jest Izajasz 55:2. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. No ale ktoś sobie, gdy czyta te słowa, no to powie, ale ja nie lubię tłustych potraw, no to co? Kochani, to jest pewien wymiar symboliczny opisu bogactwa, obfitości, czegoś najlepszego. Bóg przygotował dla nas to, co najlepsze w swoim królestwie, które dla nas zaplanował. Nowy Testament powie o tym, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało o tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy wybierają Go jako swojego Zbawiciela. Kochani, dlatego te słowa Dawida moglibyśmy przetłumaczyć tak bardziej współcześnie, że on modli się: Boże, Ty mój rok uwieńczyłeś swoim dobrem i kiedy spoglądam na ten rok, to widzę Twoje ścieżki, które są pełne obfitości, które są pełne dobra. To wszystko się przelewa, ja widzę to. Nie sposób tego jest nie dojrzeć. Boże, niechaj Tobie będzie chwała. Ponieważ, kochani, też ten psalm 65 zaczyna się takimi słowami. Ciebie należy wielbić, Boże, na Syjonie. To jest stan serca króla Dawida, który patrzy na rok, który minął. A jak kto zna życie Dawida, to wiemy, że jego życie nie było życiem też lekkim. Nie było życiem fajnym, bez żadnych problemów, bez żadnych trudów, bez rzeczy dramatycznych w jego życiu. Ale jednak, kiedy on patrzy na swoje życie, mówi: Boże, widzę Twoje dobro. I kochani, ten cały psalm jest przepełniony wdzięcznością. Dawid w taki sposób patrzy na rok, który minął. Kiedy byśmy go przeanalizowali, ten psalm dogłębnie, to Dawid powie: ja widzę też swoje przewiny, swoje winy w moim życiu, swoje grzechy, ale Boże, Ty je mi je wszystkie przebaczasz. Dawid tam pisze: ja, Boże, widzę Twoje strumienie, Twojej dobroci, które są wezbrane, które są obfite. To jest serce Dawida. Kochani, ja chciałbym, abyśmy dzisiaj, w tym ostatnim dniu roku, spoglądając na nasz rok, na te dni, które minęły, abyśmy, podobnie jak Dawid, zobaczyli w tym roku Boga. I taka zachęta dla was. Generalnie zawsze jest fajnie, jak ktoś tutaj stoi, kiedy mamy kontakt wzrokowy. Natomiast dzisiaj jest wyjątek. Kochani, dałem wam też kartuszki, bo chciałbym, abyście zapisali trzy rzeczy, za które chcielibyście dzisiaj podziękować Bogu. Pomyślcie o tym roku, który minął i zapiszcie trzy rzeczy, które... I to będzie, nie podpisujcie tych kartek, to będzie wasza kartka. Ale zapiszcie na tych kartkach w czasie tego słowa, proszę o to każdego, jeżeli mogę, aby w czasie tego, nie musi być to teraz, może być to w trakcie tego słowa, abyście takie trzy rzeczy zapisali, okej? Okej? Okej, okej. I wszyscy mówią po angielsku. Kochani, jak ważna jest wdzięczność. Drodzy, wdzięczność jest jednym z największych owoców, jakie możemy przynieść naszemu Bogu, jakie możemy obdarować naszego Boga. Kochani, Bóg uwielbia, kiedy Jego dzieciaki, Jego dzieci, synowie, córki są wdzięczni Mu, uwielbiają Jego imię. I kochani, tak bardzo Bóg honoruje wdzięczność, że w psalmie 22 przeczytamy, że Bóg przebywa gdzie? W chwale swojego ludu. Kochani, natomiast w dosłownym tłumaczeniu tego psalmu 22 tam jest użyte hebrajskie słowo yashab, które dosłownie oznacza siedzieć. I niektóre Biblie oddadzą to zdanie z tego psalmu, że Bóg zasiada w chwale swojego ludu. Kochani, natomiast kiedy otwieramy Księgę Objawienia, Księgę Apokalipsy i czytamy tam o Bogu Królu, to na czym Bóg zasiada? Słyszę tutaj na tronie. Kochani, to jest niesamowite, ale według tego Bóg zaprasza nas do tego i mówi nam niejako, że kiedy przychodzisz do Boga z dziękczynieniem, że kiedy przychodzisz do Boga z chwałą, kiedy mówisz Mu: Boże, Kiedy spoglądam na ten rok, widzę Twoją łaskę, dziękuję Ci za tą łaskę, to Ty niejako czynisz dla Boga tron ze swojej chwały, ze swojego uwielbienia, ze swojego dziękczynienia, na którym Bóg zasiada. Kochani, wiemy o naszym Bogu, że Bóg jest Bogiem wszechobecnym. Ale jednocześnie Bóg w swojej wszechobecności umiłował jedno miejsce, w którym szczególnie kocha być. I możesz być pewny, że w tym miejscu On szczególnie jest. I tym miejscem jest uwielbienie, tym miejscem jest dziękczynienie. Tam, gdzie jest dziękczynienie, tam jest zaproszenie do tego, aby... Tam jest zaproszenie dla Bożej obecności. Kochani, natomiast czy każde uwielbienie, czy każda wdzięczność podoba się Bogu? Czy Bogu zawsze podoba się, kiedy wyrażamy Mu wdzięczność? I teraz jest to takie podchwytliwe pytanie, że wychodzi na to, że tak, ale kiedy ktoś pyta, no to pewnie nie. Kochani, chcę powiedzieć tak. Są tacy ludzie i takie zjawisko, które nazywamy wazeliniarstwem. I są tacy ludzie, których nazywamy wazeliniarzami. Kto to jest wazeliniarz? Kochani, osoba, która będzie Cię chwalić, będzie Ci mówiła dobre słowa, ale nie będzie to czyniła szczerze. Wiesz, ktoś spotyka Ciebie i mówi Ci, o, jak dobrze Cię widzieć, jak fajnie wyglądasz, jak uśmiecha się do Ciebie i w ogóle mówi, jaki Ty jesteś wspaniały. To są słowa, ale tam wewnątrz, w środku jest różnie. Przynajmniej to słowo nie jest kompatybilne, w najlepszym słowa, w takim najmniejszym tego znaczeniu, a czasami wręcz środek jest nieraz opozycyjny do tego, co ktoś mówi, używając swoich słów. Kochani, co jest powodem wazeliniarstwa? Co jest powodem nieszczerego pochlebstwa w naszym życiu? Kiedy sobie nad tym myślałem, to myślę tak, że czasami po prostu ludzie tak mają. Czasami jest to wymiar pewnych naszych takich przyzwyczajeń, zachowań. Mianowicie, nie wiem, nie było cię dawno w jakimś swoim środowisku, powiedzmy, że pracowałeś gdzieś i po 5 latach przybyłeś do tego miejsca, aby odwiedzić swoich znajomych, to często ludzie mówią, o jak dobrze cię widzieć, o jak fajnie wyglądasz. Natomiast nie zawsze jakby to czują. Nie zawsze środek chciałby powiedzieć to, co mówią słowa. Myślę sobie, że czasami u pani też jest coś takiego, że często panie mówią sobie, o jak pięknie wyglądasz, o jak ładnie, jakie ładne ubrania. Trzeba by było pani zapytać, czy zawsze faktycznie to jest tak w rzeczywistości tak o tym myślimy, co o sobie mówimy. Czasami, kochani, też wazeliniarstwo wiąże się z tym, że związane jest z chęcią jakiejś korzyści. Ja spotkałem się kiedyś z takim zdaniem, ktoś powiedział takie słowa, że utrzymuje kontakty z kimś, zaprasza kogoś do siebie, do swojego domu, bo warto z nim utrzymywać kontakty, ponieważ kiedy się z nim znam, to może ta osoba kiedyś mi się przyda w życiu. Kochani, wiecie, różne są powody nieszczerego pochlebstwa, wazeliniarstwa. Możemy sobie zadać pytanie, czy spotkaliście się z czymś takim? Wszyscy kiwają głową, że tak. Kochani, to co chcę powiedzieć, to jest to, że wazeliniarstwo możemy spotykać się na zewnątrz, ale też możemy spotykać się z tym w nas, z pewnym takim modelem naszego zachowania, w którym mówimy coś, ale nie do końca to, co mówimy, jest szczere. Wiesz, możesz mówić komuś, że go lubisz, że jest fajny, uśmiechasz się do niego, ale gdzieś głęboko w sercu tego nie czujesz i myślę, że wcale nie jest trudno coś takiego robić. I kochani, mówię o tym, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli człowiek może zachowywać się tak wobec drugiego człowieka, to naturalnie jest, że człowiek może zachowywać się tak wobec Boga. To znaczy dziękować, mówić piękne rzeczy, ale nie robić to w sposób szczery. Kochani, i myślę sobie tak, że człowiek może się nabrać na to. To znaczy, że wiesz, mówisz komuś, o jaki ty jesteś fajny, jak ciebie lubię i ktoś sobie myśli, ale jestem fajny i ktoś mnie lubi, a w rzeczywistości nie uważasz tak? I człowieka możesz tak na to nabrać, mnie możesz na to nabrać, ale czy Pan Bóg da się na coś takiego nabrać? Kochani, czy Pan Bóg da się nabrać na coś takiego, kiedy mówię Mu, Boże, jesteś cudowny i wielbię Ciebie, ale jednocześnie myślę o niedzielnym rosole, o tym, że muszę jakąś pracę zrobić, że gdzieś się śpieszę, że gdzieś jestem i że muszę po prostu szybko. I jestem nauczony, żeby się modlić i modlę się, ale moje serce i mój mózg, umysł jest całkowicie w innym miejscu. Kochani, najbardziej modlitw, które nie lubię w sobie, to jest właśnie taki rodzaj modlitw, który rozpoznaję również w sobie i który chcę eliminować z mojego życia. To znaczy modlitwa odklepana. Modlitwa, która, wiecie, jesteśmy nauczeni, że modlić się trzeba. Tak? Że jakby modlitwa, złe słowo, trzeba. Że jest to nasza potrzeba. I modlimy się. Natomiast nie zawsze za naszymi słowami idzie nasz środek, idzie nasze wnętrze. I kochani, ja się nieraz łapię na tym, że tak jest u mnie. I myślę sobie, że jeżeli jest coś, co rani Boże serce, co rani Jego ducha, to jest właśnie taki rodzaj modlitwy. Drodzy, w pewnym miejscu historii Bóg do swojego ludu powiedział takie zdanie. Lud ten sławi mnie wargami, podczas gdy ich serce jest daleko ode mnie, a jego cześć dla mnie jest tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Dlatego, kochani, mówię o tym, ponieważ chciałbym, kiedy stajemy w miejscu modlitwy, uwielbienia, abyśmy, kiedy mówimy, Boże, Ty jesteś dobry, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, aby to wypływało z przeżycia dobroci Boga w naszym życiu. Abyśmy, wyrażając te słowa, abyśmy niejako łączyli je z konkretną rzeczywistością, którą odczuwamy w naszym życiu, związaną z Jego dobrocią, z Jego łaską, z Jego dobrem. Ale kochani, możemy też powiedzieć tak, może ktoś powiedzieć, ale ja nie mam za co dziękować Bogu. I powiem tak, oczywiście ktoś tak może powiedzieć i wtedy wydaje mi się, mówię to o tym świadomie, to nie dziękuj. Bo lepsze jest niedziękowanie niż dziękowanie nieszczere. Ale pozwólcie, że zadam pytanie. Czy jest taka rzeczywistość w życiu człowieka, w którym człowiek może powiedzieć, nie mam za co dziękować Bogu? Kochani, chcę powiedzieć tak. Dzisiaj śpiewaliśmy niezmierzony, nieskończony. Kiedy człowiek przybliża się do Boga, który jest nieskończony, to rozpoznaje w tym Bogu nieskończone powody do wyrażania Mu dziękczynienia. Amen? Ponieważ to, że tu jesteś, to, że słyszysz moje słowa, że widzisz mnie, że poruszasz się, że możesz się uśmiechać, już choćby to jest powodem Jego łaski w twoim życiu, jest powodem dania Mu dziękczynienia. Oddania Mu chwały. Kochani, czy Panu Bogu potrzebna jest nasza wdzięczność? Chcę powiedzieć nie. Drodzy, Bóg jest Bogiem wszechmocnym. Jego jest wszystko. To, co powiedzieliśmy na początku, On uwielbia, On pragnie, kiedy Go wielbimy, kiedy przychodzimy do Niego z dziękczynieniem, ale On nie karmi się tym dziękczynieniem. Także Jego istota nie jest związana z tym, że my Mu dziękujemy. Jeszcze inaczej to powiedzieć. Kiedy wielbisz Boga i mówisz Mu, Bogu, Boże, jesteś wspaniały, to nie znaczy, że Bóg mówi, aha, jestem wspaniały. Bóg wie, że jest wspaniały. Kiedy dziękujesz Bogu, Boże, dziękuję Ci, że pobłogosławiłeś mi w tym, Bóg wie o tym, że Ci w tym pobłogosławił. Bóg nie musi o tym usłyszeć od Ciebie. Bogu nie jest potrzebne Twoje dziękczynienie, nie jest potrzebna Twoja chwała. Tak jak powiedzieliśmy, On pragnie tego, ale to nie jest Mu potrzebne. Kochani, to nie Bóg potrzebuje naszej wdzięczności, ale to my potrzebujemy być wdzięczni. Dlaczego? Kochani, ponieważ kiedy jesteś wdzięczny, to widzisz. To widzisz Boga w swoim życiu. Kiedy nie jesteś wdzięczny, to jesteś ślepy. Bóg Ci błogosławi, ale Ty tego nie widzisz. Natomiast kiedy jesteś wdzięczny, to rozpoznajesz, że autorem dobra, tego, że dzieje się dobrze w twoim życiu, nie jest twoja osoba. Autorem błogosławieństwa w twoim życiu nie jesteś ty sam. autorem tego, że mówisz, słyszysz, oddychasz, nie jesteś ty, ale jest Bóg w twoim życiu. Kochani, wdzięczność jest dowodem na to, że ty widzisz, słyszysz i cokolwiek rozumujesz z Bożej dobroci, którą On ciebie obdarza. Amen? Kochani, w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, nie będziemy czytać tego, możecie pochylić się nad tą historią w domu, jest historia opisana 10 trędowatych. Kochani, trędować, trąd jest chorobą zakaźną. I w starożytnym Izraelu trędowaci, którzy spotykali ludzi zdrowych, musieli ostrzegać ich z pewnej odległości, krzycząc: nieczyści, nieczyści, nadchodzimy, nieczyści, tak żeby ludzie zdrowi, no, był zachowany ten dystans, ponieważ jest to choroba zakaźna, a trędowaci byli uznawani za osoby nieczyste. Kochani, mamy taką historię opisaną, że jest 10 trędowatych i spotykają oni Jezusa i z pewnej odległości mówią: Panie Jezu, ulituj się nad nami, uzdrów nas. Jezus odpowiada im tak: idźcie, pokażcie się kapłanom. I co się okazuje, kiedy oni idą do kapłanów, i teraz tutaj jest ważne, ponieważ osoba, która została uzdrowiona z trądu, według zwyczaju judaizmu, ona musiała się zjawić przed kapłanami, by otrzymać niejako zaświadczenie, że jest uzdrowiona, że już nie zaraża. Oficjalnie człowiek zostawał przyjęty do społeczności czystych, kiedy dostawał to zaświadczenie od kapłanów. Niejako kapłan stwierdzał urzędowo fakt uzdrowienia człowieka. I wiecie, kiedy ci 10 trędowatych zmierza do kapłanów, orientują się po drodze, że są czyści, że są uzdrowieni. I kochani, z tych 10 jeden postanowił powrócić. Podziękować, uwielbić Boga, wywyższyć Jezusa. A 9 nie wróciło. Kochani, Jezus zareagował na to tak. Jak to jest, że tylko jeden jest wdzięczny, a 10 zostało uzdrowionych? Gdzie są pozostali? Kochani, wdzięczność otwiera nasze oczy na to, co Bóg czyni w naszym życiu. To, że Bóg okazuje ci łaskę, że ci błogosławi, że cię uzdrawia, to Bóg to wie. Ale nie zawsze my to wiemy. Kiedy wiemy o tym, że Bóg nam błogosławi? Kiedy jesteśmy wdzięczni. Kiedy nie jesteś wdzięczny, żyjesz bez świadomości tego, że żyjesz chroniony w łasce, w ręce dobrego Boga, który cię błogosławi, który cię chroni. Kochani, to rodzi we mnie takie pytanie, we mnie. Po pierwsze we mnie, bo ta osoba, która tutaj stoi na tym miejscu, to chciałbym, abyście o tym wiedzieli, że pierwszą osobą, do której ja mówię te słowa, to jestem ja sam. A mówię te słowa do was, licząc na to, że to, co mówię do siebie, może będzie zachętą również dla was. I myślę sobie, drodzy, tak, gdy myślę o wdzięczności, zastanawiam się, ile we mnie jest tych sytuacji, kiedy jestem jak wdzięczny Samarytanin, a ile jest we mnie tych sytuacji, kiedy jestem jak tych 9. Ile jest we mnie, kochani, takich sytuacji, kiedy modlę się o to, aby Bóg pobłogosławił mój przelot, mój przejazd gdzieś, a ile jest takich potem sytuacji, kiedy już szczęśliwie dojadę, że powiem: Boże, dziękuję. Kochani, jak łatwo jest nam głośno wołać i głośno o coś prosić i w jaki sposób naturalny przychodzi nam głęboko milczeć, kiedy to, co prosimy, otrzymujemy. Kochani, wdzięczność wymaga świadomości, by ją odczuwać, ale też wymaga decyzji, by ją wyrażać. Dlaczego tak ważne jest wyrażanie wdzięczności? Dlaczego jest tak, że możesz powiedzieć: ja odczuwam wdzięczność, wiem, że mi Pan Bóg błogosławi, ale nie muszę tego wyrażać słowami. Po prostu jest we mnie i na tym poprzestaję. Kochani, chcę powiedzieć, że ważne jest wyrażać wdzięczność, ponieważ kiedy wyrażasz wdzięczność, wchodzisz w intymną relację z Bogiem. Ponieważ to, komu wyrażasz tę wdzięczność, to komu wyrażasz wdzięczność? Tą osobą jest Bóg. wchodzisz w intymną relację z Bogiem. Kochani, 10 zostało uzdrowionych, ale tylko jedna osoba zdecydowała przyjść do Jezusa i wyrazić Mu wdzięczność. Chcę powiedzieć tak, 9 uznało odpowiedź na modlitwę za bardziej ekscytującą niż obecność samego Jezusa. Kochani, 10 zostało uzdrowionych, ale tylko jeden z tych trędowatych, których został uzdrowiony, skorzystał z największego cudu. Cudu przybywania w obecności Jezusa Chrystusa. A co chcę powiedzieć? Największy cud, jaki możemy przyjąć w naszym życiu, to jest obecność Boga. Kiedy przyjmiesz obecność Boga, to nie zawsze się kończy na tym. I kochani, to widzimy również w tej historii. Ponieważ kiedy ten trędowaty powraca do Jezusa i wielbi Boga, Jezus mu odpowiada tak. Twoja wiara cię uzdrowiła. Ale kochani, uwaga, ponieważ w zapisie Łukaszowym występuje tutaj greckie słowo sodzo. I to greckie słowo sodzo, ono ma jeszcze głębsze znaczenie niż tylko uzdrowienie. Występuje wiele razy w Biblii, ale chcę powiedzieć jedno. Kiedy anioł pański, to o czym mówiliśmy, zwiastuje Miriam, że ta porodzi syna, Bożego Syna, to mówi do niej o Jezusie tak. On zbawi swój lud od jego grzechów. Słowo zbawi to jest greckie słowo sodzo. Kochani, Pan Jezus mówi do trędowatego, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, ale idź, twoja wiara cię zbawiła. Uratowała cię od twoich grzechów. Kochani, tamta 9 doznała uzdrowienia i przyjęła to jako coś wystarczającego. Ale Jezus miał dla nich coś o wiele więcej. I tylko jedna osoba zdecydowała się przez dziękczynienie, przez wdzięczność wejść w społeczność z Jezusem, intymną relację z Nim i usłyszała słowa: twoja wiara uratowała cię od śmierci. Twoja wiara nie uratowała cię tylko od trądu, ale uratowała cię od śmierci. Twoja wiara, twoje dziękczynienie sprawiło, że możesz zakosztować największego daru, bliskości ze mną na wieki. Kochani, w tym jednym człowieku dokonał się największy cud, cud zbawienia. Drodzy, Ewangelia Łukasza w 6 rozdziale, ten sam ewangelista notuje ze swojej perspektywy opis kazania na górze. Jest to pewien krótszy opis niż mamy ten w Ewangelii Mateusza. I ewangelista Łukasz notuje, jak Jezus mówi, że to, co chcecie, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Potem mówi o miłości do nieprzyjaciół. I słuchajcie, jakie zapisuje Łukasz słowa. Łukasz pisze tak, cytując słowa Jezusa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego za to się nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Ponieważ Bóg, uwaga, jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec was jest miłosierny. Kochani, to, co chcemy zauważyć wspólnie, to jest to, że Bóg jest Bogiem błogosławiącym, dobrym Bogiem dla wdzięcznych, ale w taki sam sposób również dla niewdzięcznych. Bóg błogosławi sprawiedliwych i niesprawiedliwych, dobrych i niedobrych. Jaka jest więc różnica? Kochani, różnica jest taka, że niewdzięczny nie widzi. Niewdzięczny nie korzysta, niewdzięczny nie słyszy, niewdzięczny nie rozpoznaje Boga, a wdzięczny rozpoznaje autora tego, kto mu błogosławi. Rozpoznaje tego, kto daje mu o wiele więcej niż to błogosławieństwo związane z, że chodzisz, że słyszysz, że widzisz, ale że daje ci ktoś błogosławieństwo życia, które się nie kończy. Taka jest różnica, kochani. Dlatego to nie jest tak, że kiedy nie jesteś wdzięczny, to Bóg ci nie będzie błogosławił. Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał tak, no to teraz to będę musiał powiedzieć dziękuję, Panie Boże, aby nie utracił tego, co już mam, bo to nie jest dobry motywator do tego, aby wzbudzone w naszym sercu było dziękczynienie. Bóg nie zabierze ci tego, co masz, kiedy nie wyrażysz mu wdzięczności. Bóg będzie ci błogosławił, czy jesteś wdzięczny, czy nie jesteś wdzięczny, ale chcę zadać pytanie, czy ty chcesz rozpoznać tego, kto jest autorem błogosławieństwa w twoim życiu? Czy ty chcesz wzrastać, chcesz widzieć, chcesz dostrzegać? Ponieważ bez dziękczynienia będziemy ślepi i głusi. bez dzięczynienia będziemy, wiesz, będą działy się wokół ciebie cuda. Bóg będzie ci błogosławił, ale ty nie będziesz widział. A z dzięczynieniem, kiedy otwierasz swoje usta, łuski swoich oczu opadają, zaczynasz słyszeć i zaczynasz rozpoznawać, kto jest autorem błogosławieństwa w twoim życiu. Kochani, bez dziękczynienia nie możemy wzrastać w wierze. Chcę zadać pytanie tutaj na tej sali, czy chcesz wzrastać w wierze w nowym roku? Trzy osoby chcą. Okej, okay, okej. Okay. To jest zatem jeszcze raz. Czy chcesz wzrastać w wierze w nowym roku? Okej. Okay. Wiecie, odpowiadamy za naszą postawę. Kiedy milczymy, to wiecie. Drodzy, jak chcesz wzrastać w wierze w nowym roku, chcę zachęcić cię do tego, abyś skupił się na wdzięczności Bogu. Abyś nie zapominał o tym. Kochani, ponieważ w życiu Jezusa był taki moment, kiedy nauczał on dziesiątki tysięcy ludzi. Jest opisana taka historia, opisują to różni ewangeliści. Ja korzystam z opisu Jana z 6 rozdziału, kiedy Jezus widzi mnóstwo ludzi, którzy idą za Nim, których On naucza. Opisane jest, że było to 5 tysięcy mężczyzn, ale uwaga, 5 tysięcy mężczyzn. Kiedy mówimy o rodzinach żydowskich, to nie mówimy tylko o mężczyźnie. W ogóle kiedy mówimy o rodzinie, to nie mówimy tylko o mężczyznach, mówimy o kobietach. Rodziny semickie były rodzinami wielodzietnymi. Czyli możemy przypuszczać, że tam było grubo kilkanaście tysięcy, jak nie więcej, ludzi, do których Jezus przemawiał. Jezusowi zrobiło się żal tych ludzi. I mówi, że dobrze byłoby ich nakarmić. Wiecie, apostołowie już mieli doświadczenie, w jaki sposób Jezus rozmnażał chleb, w jaki sposób czynił cuda. No ale jak czytamy tą historię, to apostołowie są zdesperowani i to, co znajdują, to biorą jakiegoś biednego chłopczyka. Nie mamy tutaj Dominika, ale tak sobie wyobrażam tą historię. Biorą tego chłopczyka, przyprowadzają do Jezusa i mówią, Panie Jezu, no mamy tylko tego chłopca, który ma 5 jęczmiennych chlebików i 2 rybki. No ale tym nie nakarmimy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kochani, to były 2 rybki i 5 chlebików. To nie było jak 5 nasze duże chleby, to była porcja dziecka. Nie chcę wyobrażać sobie, jak to dziecko musiało się czuć w tym miejscu. Kochani, i to, co robi Jezus, my znamy to jako cud pomnożenia chleba i ryb. Natomiast Jan Apostoł, umiłowany uczeń Chrystusa, który był blisko Chrystusa, myślę sobie, dlaczego umiłowany, który, myślę, rozpoznawał pewne rzeczy, widział pewne rzeczy, które nie widzieli wszyscy. Jest pewna, w pewnych ludziach pewna wrażliwość, że ty zwracasz uwagę na to, na co nie wszyscy zwracają uwagę. Chcę podziękować dzisiaj Irence na przykład za to. Kochani, to jest drobna rzecz. Ale uwierzcie, jak ktoś tu stoi, to nieraz zasycha w gardle i nieraz potrzeba wody. I myślę sobie, jak widzę tu Iwonkę, Irenkę, a nieraz Adama, to jest drobnostka. Ale kochani, te osoby widzą coś, czego nie widzi ogół. Nie mówię tego, wiecie, w wymiarze oskarżenia, nie. Ale każdy z nas ma pewien rodzaj wrażliwości, że ty możesz zobaczyć coś, czego ktoś inny nie widzi. Nie musisz mówić, hej, pastorze, bo tutaj czegoś nie ma, ale możesz być tą osobą, która ten brak uzupełni swoją wrażliwością. Że coś zobaczysz, czegoś nie ma, i ty coś zrobisz. Ktoś kupił tu w tym miejscu, w naszej wspólnocie, świecę do świecznika. Wiecie, to są różne rzeczy. I kochani, Jan ma taką wrażliwość. On widzi pewne rzeczy, które inni nie zobaczyli. W jego opisie cud pomnożenia wygląda tak. Jan 6,11. Jan apostoł opisuje. Jezus więc wziął chleby i uwaga, i odmówiwszy dziękczynienia, rozdał siedzącym podobnie, uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. Kochani, poprzedzeniem cudu rozmnożenia było dziękczynienie. I uwaga, kochani, Jan Apostoł był tak poruszony tym, co zobaczył, że pisząc o drugim dniu, pisze taką refleksję. Już wyrywam z kontekstu, ale to jest ta sama Ewangelia, ten sam rozdział, 23 werset. Parę wersetów dalej. Jan Apostoł, opisując inne wydarzenie, pisze tak. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. Kochani, Jan apostoł, ta Ewangelia była spisywana wiele, wiele lat po tych wydarzeniach. On nie tylko rozpoznał i zapamiętał, że Jezus pomodlił się dziękczynnie przed cudem pomnożenia, ale on pamiętał, że to, co zobaczył już wtedy na drugi dzień, wzbudziło w nim tą refleksję, że on pamiętał to miejsce i to miejsce kojarzyło mu się z modlitwą dziękczynienia. On widział, on zobaczył to, że ten cud nie dokonał się przez jakąś specjalistyczną, długą modlitwę, ale dokonał się przez oddanie Bogu chwały. I chcę, kochani, powiedzieć tak, że wdzięczność uwalnia Bożą moc i toruje drogę Bożemu działaniu w naszym życiu. Wdzięczność, kochani, zmienia rzeczywistość. Pierwszą rzeczywistość, jaką zmienia wdzięczność, to jesteś ty sam. Ponieważ z miejsca ślepoty wdzięczność przemienia nasze oczy w miejsce widzenia. Kochani, chcę powiedzieć tak. Jeżeli wdzięczność Chrystusa Bogu, Ojcu, pomnożyła 5 chlebów i 2 rybki, także nakarmiono tym całe mnóstwo ludzi, to czy wdzięczność nie może pomnożyć twojej wiary? Chcesz pomnożenia wiary, pasji, oddania? Ja, kochani, wiedzę, że nie jest dobrym motywatorem, nie lubię tak, żebym wam powiedział, ile was jest wdzięczności. Ponieważ to nie jest dobry motywator. Ja wierzę, że dobrym motywatorem w naszym życiu, najlepszym motywatorem w naszym życiu jest Boża łaska, jest Boża miłość. Ona jest ciągle, ciągle, ciągle i ciągle dla wdzięcznych i dla niewdzięcznych. I to, co chcecie zachęcić, to nie chcę pytać cię, ile jest wdzięczności w twoim życiu, ale chcecie zachęcić do tego, że kiedy będziesz wdzięczny, tej wdzięczności będzie więcej w twoim życiu. Będziesz widział, jak Bóg jest dobry i twoje życie stanie się lepsze. Będzie ci się fajniej żyło ze swoją żoną, żonie z mężem i rozpoznasz rzeczy, których nie rozpoznałeś do tej pory. I twoje życie będzie wzrastać. To jest pewien rodzaj tajemnicy wzrostu w wierze, kiedy jesteś człowiekiem wdzięczności. Człowiekiem, który celebruje intymną więź, relację ze swoim Bogiem. Kochani, dlatego chcę życzyć każdemu z nas i sobie w tym ostatnim, starym roku, ale niejako życzyć na ten nowy rok nam. Kochani, chcę życzyć nam, wam i mi, dobrego wzroku. Kochani, takiego wzroku, który rozpoznaje Boże działanie w naszym życiu. W nas, czyli we mnie, ale też, żeby mój wzrok rozpoznawał Boże działanie w waszym życiu i na odwrót. Tego wam życzę, kochani. Życzę nam takiego wzroku, który widzi, że Jezus Chrystus rodzi się w żłobie. Rodzi się, kochani, gdzieś w grocie skalnej, w jakiejś jaskini w najmniejszym mieście judzkim, Betlejem. Kiedy czytamy ten opis narodzin Jezusa jest inny niż przedstawiają go na świątecznych kartkach, takich, wiecie, sielankowych. Nie przypadam za tymi kartkami, powiem szczerze. Rozumiem, że to jest pewien wymiar tradycji. Nie przypadam, ponieważ kiedy czytam opis biblijny, widzę, że jest to miejsce ciemne, chłodne, śmierdzące, w którym były zwierzęta. W takim miejscu narodził się Boży Syn. I kiedy patrzę na to, jest to dla mnie cenne, ponieważ co wam przypomina taki opis? Ciemność, smród i chłód. Kochani, mi ten opis opisuje jedno. I uświadamia mi jedno. Uświadamia mi mój grzech. I uświadamia mi, że Jezus Chrystus narodził się właśnie w takim miejscu. Jezus Chrystus narodził się w miejscu chłodnym, zimnym i śmierdzącym w moim życiu. Narodził się w jaskini mojego życia. Ale czy narodził się tam, aby pozostać w tym miejscu ze mną? Kochani, czytamy, że Jezus Chrystus został złożony również do jaskini i ta jaskinia, czy ta grota skalna została zamknięta wielkim głazem, aby tam pozostał. Ale czytamy, że ten głaz został odwalony. Jezus Chrystus zmartwychwstał, Jezus Chrystus żyje. Kochani, to jest to, co Jezus Chrystus chce zrobić swoim i moim życiem. On rodzi się w naszych śmierdzących, przepraszam za wyrażenie, brudnych, chłodnych, zimnych miejscach naszego grzechu. Po to, aby odwalić wielkie głazy i uczynić z tego miejsca, aby wyzwolić nas z tego miejsca i abyśmy doświadczyli mocy zmartwychwstania. Kochani, Bóg, który narodził się w żłobie, objawia nam to, że Bóg jest Bogiem bliskim. Ale Bóg, który w potężny sposób zmartwychwstaje, objawia nam, że jest Bogiem potężnym. Wierzymy w Boga bliskiego i w Boga potężnego. I zaprasza nas Bóg do tej obopólnej relacji z Nim, bycia blisko z Nim i dotykania Jego potęgi. Kochani, za co możemy dziękować Bogu dzisiaj jako społeczność, jako wspólnota? Kochani, chcę podziękować Bogu dzisiaj za Józia, za Janusza. Gdzie jest Krysia? Za Krysię. Nie powiem Teresie, bo Teresia nie lubi. Za Tereskę, bo to jest taki sposób, zostałem pokierowany, że mam mówić. Za Wojciecha i za Sławka. Kochani, kiedy patrzę na nich, to jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy przed chwilką. Chrystus przyszedł do nich i narodził się w miejscu ich pewnej ciemności. W brudzie, chłodzie. Tak jak to zrobił w każdym z nas. Ale nie pozostawił ich w tym miejscu. Wyprowadził ich na wolność. Tylko Bogu dzięki niechaj będą za to, że nowe osoby doświadczają zbawienia Jego miłości. Kochani, niektórzy z nas przechodzili przez trudny czas w tym roku. Przez dramaty, przez jakieś załamki, kryzysy wiary. Za co wy, kochani, możecie podziękować Bogu? Chcę powiedzieć tak. Kochani, Jezus jako arcykapłan mówi tak, że nieustanny sposób, 24/7, bez snu, zawsze czuwający, stawiam się za wami, aby ten czas waszego trudu, waszego bólu był czasem, przez który ja was przeprowadzę i przez ten czas przejdziecie i staniecie się zwycięzcami, którzy upodobnią się do mnie. I przez ten trudny czas później wyrazicie jeszcze bliżej i bliżej i bliżej moją osobę w swoim życiu. Kiedy przechodzisz przez trudny czas, czas bólu, którego nie rozumiesz, chcę powiedzieć tak. Jezus Chrystus na krzyżu doświadczył największego bólu. Bólu, którego nikt z nas nie doświadczy, ponieważ ten ból był związany ze słowami: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. Na tą jedną krótką chwilę Chrystus Jezus doświadczył opuszczenia Ojca po to, abyśmy nigdy nie doświadczyli tego miejsca. Bo to jest największy ból. Doświadczyć, że Boga nie ma. Jezus Chrystus przez tą krótką chwilę tego doświadczył. Boże, dlaczegoś mnie opuścił. I ta sytuacja największego bólu i trudu Jezusa Chrystusa była sytuacją, w której dokonał się największy cud, z którego dzisiaj my korzystamy. Cud zbawienia. Kochani, dlatego nie wiesz, co dokonuje się w twoim miejscu bólu i w twoim miejscu kryzysu. Dlatego Paweł Apostoł powie: w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Kochani, najtrudniejszy czas, który przechodzisz, może być miejscem dokonywania się największego błogosławieństwa w twoim życiu, którego jeszcze nie widzisz, ale zobaczysz. Kochani, za co chcę dziękować Bogu dzisiaj jeszcze? Panie Witoldzie, chcę dziękować za Teresę. Teresa, chcę powiedzieć, jest wspaniałą osobą. Jest to dla mnie przywilejem, że też mogę powiedzieć dzisiaj jako słowa wdzięczności też dla Pana, Panie Witoldzie, że ci, którzy w Panu umierają, oni nie umierają. Ale to jest tylko krótki sen, bo wiemy, że jest zmartwychwstanie. I wiemy, że jest życie wieczne i że nasze życie jest bezpieczne w ręku Bożym. I to jest dzisiaj wyraz naszej wdzięczności, że Teresia była, przybyła tutaj w to miejsce, otworzyła swoje serce, była błogosławieństwem dla wielu, wielu, wielu z nas. I dzisiaj możemy, nie musimy się dzisiaj smucić. Chociaż wiem, że zawsze mówię tak, płacz i łzy jest to cena, jaką płacimy za miłość. Dlatego płaczemy, smucimy się, bo jest to cena, jaką płacimy za miłość, ponieważ tęsknimy. Ale z drugiej strony rozpoznajemy też sobie radość. Ponieważ wiemy, że życie Teresy jest bezpieczne w Bożym ręku. I za to, kochani, chcę dziękować dzisiaj Bogu. Kochani, niektórzy z nas może są w miejscu, które nie rozpoznali Boga w swoim życiu. Którzy nie powiedzieli Bogu tak. Chcę powiedzieć, za co wy możecie, kochani, dziękować. Chcę powiedzieć, że możesz dziękować Bogu, że pomimo tego, że Go nie rozpoznajesz dzisiaj, że Go nie widzisz w swoim życiu dzisiaj, to jednak chcę ci powiedzieć, że Bóg widzi twoje życie. Kochani, Augustyn z Hipony, kiedy pisał o swoim nawróceniu, on napisał takie słowa, posłuchajcie. Kiedy pisał, to jest moment, w którym pisał o swoim życiu, kiedy nie rozpoznawał Boga w swoim życiu, w którym go jeszcze nie widział. On powiedział tak. Ty, Boże, byłeś wewnątrz mnie, a ja na zewnątrz. Ty ze mną byłeś, a ja z Tobą nie byłem. Lecz zawołałeś, wezwałeś i głos Twój przerwał moją głuchotę. Zabłysnąłeś, zajaśniałeś i usunąłeś moją ślepotę. Rozlałeś woń swoją ku mnie, ja ją poczułem i oto teraz wzdycham ku Tobie. Skosztowałem Ciebie i oto teraz łaknę i pragnę Ciebie. Dotknąłeś mnie i zapłonąłem tęsknotą za Twoim pokojem. W taki sposób, kochani, Augustyn opisał to miejsce, w którym on żył jeszcze bez Boga. Kochani, to jest to, co rozpoznajemy w naszym życiu, że kiedy się nawracasz, że kiedy zaczynasz widzieć, Bóg jest mi bliski, to też rozpoznajesz, że Bóg był bliski tobie, kiedy ty nie byłeś bliski dla Boga. Ponieważ On ciągle i ciągle, w tym czasie, kiedy ty jeszcze nie kroczyłeś z Nim, On się o ciebie troszczył. Z pragnieniem, abyś rozpoznał Go jako swojego Abbę, jako swojego tatusia. Kochani, dlatego chcę zachęcić nas teraz, abyśmy stanęli w miejscu dziękczynienia Bogu. Chcę powiedzieć, zrób to dzisiaj, proszę cię o to, na przekór swoim kompleksom. Ponieważ twoje kompleksy mogą ci mówić, nie rób tego, nie wygłupiaj się, nigdy tego nie robiłeś. Milcz. Tak, to może być twój wymiar pewnego głazu w twoich ustach. Ale chcę, abyś na przekór swoim kompleksom powiedział, a jednak na przekór mnie samemu powiem, Boże, Tobie dziękuję. Myślę, że najlepszym tym czasem właśnie jest ten czas tego ostatniego roku, który niechaj rozpocznie coś wspaniałego w nowym roku. Kochani, zachęcam was do tego, bo teraz staniemy w miejscu uwielbienia. Zachęcam za was do modlitw, ale kiedy jest ci trudno, jeżeli oczywiście chcesz, to wszystko wolności. Mam nadzieję, że uzupełniliście te kartuszki. Teraz zrobimy takie na 2-3 minuty na to. Jeszcze. Możesz te słowa tylko zapisać dla siebie i dla Boga. Ale zachęcam, że kiedy będziemy się modlić, to możesz tylko powiedzieć tyle. Boże, dziękuję Ci za. Możesz tylko przeczytać. Niechaj to będzie tylko tyle. Ale zachęcam do tego, ponieważ, tak jak powiedziałem, wyrażona wdzięczność. Nie tylko tam sobie myślisz, że jestem wdzięczny, ale wyrażona wdzięczność jest miejscem wejścia w intymną relację z Bogiem. Wtedy dokonują się cuda. Wtedy dokonuje się cud pomnożenia. Wtedy dokonuje się coś, co cię zaskoczy w życiu. Czego może się nie spodziewasz. W taki sposób przychodzi wzrost. W taki sposób objawia nam się miłość Boga. Kiedy ją dostrzegamy. Dlatego zapraszam cię do tego, abyś tylko tyle może zrobił. Przeczytał. Boże, dziękuję Ci. Jeżeli nie, to zachowaj to dla siebie. Ale zapraszam, abyśmy włączyli się, kochani, jako wspólnota w to jedno wielkie dziękczynienie. Jak mogę Józia, Sławka poprosić do tego, abyśmy też to zrobili przy pieśniach. Będzie taki czas. Natomiast teraz stańmy już w tej modlitwie. Kochany dobry Boże, dziękuję Ci, Panie, za wspólnotę. Dziękuję Ci, Boże, za Józefa, za Wojciecha, za Janusza, za Sławka, za Tereskę i za Krysię, Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że Ty jesteś tym, który szuka i Ty jesteś tym, który odnajduje i Twoja miłość jest większa niż nasz grzech. Jest większa niż my sami, Panie, że możemy ją dostrzec pomimo miejsca naszych ciemności, ponieważ Twoja jasność jest większa niż nasza ciemność. Boże, dziękuję Tobie za Teresę, dziękuję Ci za to, że jest ona w Twoich rękach i jest zwyciężczynią, że nie musimy się smucić, myśląc o Teresie, ale możemy się radować, ponieważ jest w Tobie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdą osobę, która jest w tym miejscu, która nie ma doświadczenia Ciebie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś tym, który kocha i który wyciąga swoje ramiona w wolności, zapraszając każdą osobę, Panie, do siebie, do swojej obecności. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że wzbudzasz we mnie wiarę, że wzbudzasz we mnie pasję i głód, Panie drogi, za Tobą i chcenia więcej. Boże, dziękuję Ci za to, że, Panie, początek tego roku mogłem spędzić w Stanach Zjednoczonych. 5 miesięcy tego roku mogłem spędzić na Malcie, że mogłem spędzić, Panie, ucząc się języka angielskiego i już widzieć, Panie, w jaki sposób tego języka, słabego mojego języka, używasz do tego, aby opowiadać o Twojej miłości. Dlatego dziękuję Ci, Jezu, za każdą osób, którym mogłem opowiadać i dzielić się o Tobie, która uwierzyła, która ogłosiła, która przyszła i pojednała się z Tobą. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Dziękuję Ci za to, że jesteś obrońcą, ochroną naszego życia, za to, że możemy, Jezu, że możemy, drogi Boże Ojcze, rozpoznawać Ciebie, że ja mogę rozpoznawać Ciebie w tym roku, którym ja. Że mogę powiedzieć za Dawidem, uwieńczyłeś ten rok dobrocią. I Twoje drogi były tłustymi drogami, obfitymi, bogatymi, wezbranymi w strumienie Twojego dobra. Panie, Tobie niechaj będą za to dzięki. Alleluja.
Dziękuję Ci, Panie, za Twoją dobrę, za Twoją łaskę i kończącą się, za Twoją wierność.